Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
13.30 minęła. Iza Serafin, dzień dobry. Eksperci podkreślają, że tej choroby absolutnie nie można lekceważyć, bo jest bardzo groźna i bywa niestety śmiertelna. Chodzi o depresję, z którą według oficjalnych danych boryka się w Polsce około 1 200 000 osób, a trzeba do tego jeszcze doliczyć przypadki nierejestrowane, niezdiagnozowane. Ponad 70% wszystkich chorych to kobiety. Tyle statystyki. Z czego to wynika? O czym to świadczy? Jak wychwycić te pierwsze symptomy depresji? Jak pomóc i w ogóle rozmawiać z osobami zmagającymi się z tą chorobą? I co robić? To jest bardzo ważne, by zmniejszyć ryzyko zachorowania. O tym będziemy dziś rozmawiać z naszymi gośćmi przed przypadającym w niedzielę Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją. A w studiu psychoterapeuci z białostockiej pracowni Integra, Wioletta Kujawa-Brzezińska i Artur Brzeziński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zapraszam Państwa na to spotkanie. Koniecznie zostańcie z nami.
Akademia Życia.
Wydaje się, że o depresji powiedzieliśmy już wszystko i że wiemy o depresji wszystko, ale chyba tak nie jest.
Myślę, że na pewno nie, dlatego że ciągle się dowiadujemy różnych rzeczy, to po pierwsze. Ale to, co jest najważniejsze, myślę, że to jest temat, o którym ciągle musimy mówić. Mogłoby się wydawać już, tak jak mówisz, tak długo o tym mówimy, że chyba wszyscy już powinni wiedzieć, jakie są pierwsze objawy, na co zwrócić uwagę, jak się, że tak powiem, zabezpieczać też przed tym, żeby nie zachorować. A jednocześnie mamy cały czas tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o zachorowania na depresję.
Mimo tej świadomości coraz
mimo
większej.
Mimo tej świadomości, mimo tego, że mam też czasami wrażenie, że niektórzy mówią, och, przesadzacie, och, tam ta depresja, znowu ktoś tam choruje na depresję.
Słyszałam nawet coś takiego, że już teraz wszyscy mają depresję, tak, że to nawet, tak, ja tak. Wiem, że to zabrzmi okrutnie, ale że taka moda na depresję nawet się zrobiła, bo każdy jak ma problem, to mówi, że ma depresję. Mhm. Więc w tę stronę to trochę też idzie.
Znaczy myślę, że czasami jest taka być może tendencja, że nadużywamy tego słowa, tak? Ale sama choroba, sama depresja, tak? Taka, która jest zdiagnozowana, jest niezwykle trudna i przynosi olbrzymie cierpienie osobom, które ich dotyka.
Na początek może odnieśmy się do tych statystyk. 70% cierpiących na depresję to kobiety. To znaczy, że więcej kobiet choruje, czy po prostu więcej zgłasza się do specjalistów?
Znaczy te dwie rzeczy myślę jednocześnie. I więcej się zgłasza do specjalistów, bo kobiety łatwiej przyznają się do tego, że potrzebują pomocy, więc zgłaszają się do specjalistów. To jedno i dlatego też to taki procent, ale druga też, że i kobiety częściej chorują na depresję. I tu wiele czynników na to wpływa, począwszy od biologii, ale też poprzez presję kulturową i społeczną, bo bycie kobietą, ja tak myślę, głos mi zadrżał, bo mężczyzna o tym mówi, ale myślę, że bycie kobietą jest bardzo trudne w społeczeństwie, bo to jest mnóstwo wymagań, oczekiwań, a jednocześnie ograniczeń i trudności wynikających, ale też nawet z takich spraw jak, tak teraz pomyślałem, mamy taki system, że ubezpieczeń społecznych, że pójście na macierzyński oznacza pewnego rodzaju straty związane z przyszłą gdzieś tam emeryturą czy coś.
No kobiety też wcześniej na tę emeryturę odchodzą, więc siłą rzeczy ona jest mniejsza, tak? W wieku 60 lat. Chyba, że zostaną, no ale to wiadomo. Generalnie kobiety mają trudniej, no chociażby ta praca na kilku etatach. Etat domowy, etat zwyczajny, taki etat w pracy, to sprawia, że jest to większe obciążenie?
Znaczy, ja bym się bała takiego uogólnienia, tak? I mówienia, czy kobiety mają, nie wiem, gorzej niż mężczyźni.
Bo to no ale 70%
nie jest,
o czym świadczy.
Tylko my do końca też nie jesteśmy pewni, tak? Czy właśnie nie jest też ta druga strona, że mężczyznom jest trudniej mówić o tym, że nagle zaczyna się z nimi coś takiego dziać, że tracą energię, że trudniej jest im się mobilizować, że czują się słabsi. To ich dotyka, tak? Takie obnażenie też tego i powiedzenie o tym, zwrócenie się do kogoś, powiedzenie, słuchaj, ja nie mogę rano wstać, ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Nie jest łatwe też tak społecznie, tak? Nie jest to aż tak akceptowalne i myślę, że tak jak obserwujemy, że coraz więcej mężczyzn jednak o tym mówi, wtedy, kiedy ma świadomość, że to, co się z nimi dzieje, nie jest czymś, że ja jestem słabszy, tylko że zaczynam chorować. I to jest ta różnica.
No tak, ale mimo całej ewolucji jednak mentalnej, to faceci jednak, no nie wiem dlaczego, muszą jednak czuć się tymi twardzielami. No przecież on się nie przyzna do słabości, faceci nie płaczą, to ciągle pokutuje.
Znaczy, on się nie przyzna do słabości, bo musi być silny, to raz, bo się nauczył przez całe życie, że tak powinno być.
I nauczono go w społeczeństwie.
No, nauczono go i tak, że i on ma w głowie takie, że powinno być. Ale też, no, kobiety oczekują od mężczyzny wsparcia, tak?
I siły.
I siły. I łatwiej wyobrazić sobie, że to kobiecie jest trudno, a nie mężczyźnie. Stąd też mężczyźni nie mówią o tym często, że i nawet przed samymi sobą się nie przyznają. To jest właśnie takie potężna moc tego. Nie przyznają się, że sami zaczynają mieć trudności psychiczne, tylko mówią, zmęczony jest. Mm-hmm. Zapracowany, zmęczony. To nie to, że siada mi psychika, tylko zmęczenie. No wiadomo, że jestem zmęczony, bo tyle rzeczy na mojej głowie. Tak?
No i tak przykrywamy tym zmęczeniem wiele problemów.
No i ale to w przypadku tych kobiecej depresji, ona jest taka, tak mi się wydaje, łatwiejsza do rozpoznania, bo kobieta cierpi, kobieta płacze, kobieta nie może wstać, się smuci. A mężczyzna zaczyna się wściekać, staje się drażliwy, zaczyna robić dziwne, do tej pory nie robione rzeczy, żeby zagłuszyć tą wewnętrzną trudność, która tam się w nim rozwija. I wtedy taki mężczyzna, możemy powiedzieć o nim, że no nie, to kawał drania, a nie to, że on właśnie zaczyna chorować na
depresję. Jeszcze agresywny się robi też.
Tak,
więc
albo na przykład też zaczyna sięgać po używki, tak, dlatego, że go to rozładowuje, podnosi mu, tak, nie wiem, daje mu jakąś chwilową ulgę, tak, którą znajduje, że łatwiej mu jest, tak, sięgnąć na przykład po alkohol, tak, niż pójść do lekarza i powiedzieć, no nie wiem, co się dzieje, ale tracę siły, tak, zmienia mi się na przykład libido, nie wiem, nie mam, nic mnie już nie cieszy, to co do tej pory mnie cieszyło. Zastanawiam się nad sensem życia, w ogóle nic nie ma sensu, albo wręcz mam myśli, tak, nie tylko rezygnacyjne, ale też myśli samobójcze. Więc to jest trudne tak gdyby do wyjęcia. Poza tym myślę sobie, że tutaj też jest taki element, o którym myślę, że warto jest powiedzieć. Przy depresji bardzo często zaczynamy od takich szukania pomocy na przykład u lekarza rodzinnego. No bo coś nas zaczyna boleć, my coraz częściej jesteśmy coraz słabsi, tak?
Odporność
boli nam głowa, więcej chorujemy, tak? I tak często jest tak, że zaczynamy chodzić od jednego lekarza do drugiego, bo zawsze się coś znajdzie.
Kobiety częściej siedzą w kolejkach w przychodni, bo ją tu boli, tam boli, bo coś mnie boli.
I zanim dojdziemy, to już może.
I często jest tak, że lekarz tego pierwszego kontaktu idzie w kierunku właśnie somatyki, no to przypisze pani tabletki na sen, przestałam spać. No to tabletki na sen, tak? Mhm. Albo coś tam innego, to na wzmocnienie, prawda? Albo będziemy kolejne badania przeprowadzać, bo nie cierpi pani, nie wykryliśmy, to badamy. I można długo wędrować po lekarzach z takimi nieokreślonymi chorobami. No coś mi jest, ale choruję. Bo łatwiej czasem uznać, że to ciało mi choruje niż psychę.
No właśnie, to jak wychwycić te niepokojące objawy, skoro te objawy są takie nieoczywiste? Bo to może nie być ból pleców, to może być zmęczenie, to może być spadek odporności, to może być grypa w takim sezonie, która nikogo nie zdziwi, albo trzecia infekcja w ciągu 2 tygodni, no to jak te niespecyficzne objawy wychwycić, żeby nie przegapić właśnie tych niepokojących symptomów?
Znaczy, myślę, że to jest taki moment, w którym możemy sobie sami zadać pytanie, ale dlaczego teraz? Tak? My też wiesz, no, jak trafiają do nas tak osoby, pytamy, co się takiego dzieje, dlaczego teraz? Tak? Co takiego obciążyło? No bo jeżeli widzimy, że zaczynamy chorować, tak? Jeżeli widzimy, że mamy kłopoty ze snem i to się przedłuża, to nie jest to, że nie wiem, no dobra, jest jakoś trudno, nie śpię.
Albo jedna, za dużo śpię.
Albo za dużo śpię, tak. Nie śpię, czy za dużo śpię jeden dzień, dwa, trzy. Ale jeżeli to jest stan, który się zaczyna wydłużać i trwa w okolicach miesiąca, to są już sygnały, które powinniśmy wiedzieć, no to nie jest normalne, tak? Żeby tak długo nie spać. Czy też mamy kłopoty z jedzeniem. To znaczy, nie jesteśmy nagle głodni. Nie czujemy, tak, łaknienia. I to się przedłuża. Mamy spadek wagi.
Albo
tak?
Jesteśmy za bardzo głodni.
Albo jesteśmy za bardzo. Zaczynamy zajadać, tak? I nagle otwieramy w nocy lodówkę. Jest druga, ale co ja tutaj robię? I dlaczego tak się dzieje? To nie jest tak, że to jest jeden symptom, tak? Bo my mówimy o kilku symptomach, które się pojawiają i które, no właściwie można powiedzieć, bardzo mamy wielką ochotę, żeby je ignorować. Nie, to przejdzie. A to takie przesilenie wiosenne.
Gorszy okres w pracy.
Gorszy okres, a tu się coś dzieje, a to dzieci chorują, jestem bardziej zmęczony. I odsuwamy od siebie taką myśl, że może się ze mną dziać coś poważnego. Poza tym, no wszyscy dookoła mówią, tak, nie wiem, rozmawiamy z kimś, tak, kobiety rozmawiają, tak, częściej niż mężczyźni, to już ustaliliśmy. Tak, no to mówią, a u mnie też teraz tak jest, wiesz, ta pogoda jest taka, tak.
I się usprawiedliwiamy,
tak,
nie?
I szukamy takiego, bo boimy się tak skonfrontować z tym, a co będzie, jeżeli ja faktycznie jestem chory. Co to oznacza? Że to oznacza, że muszę sięgnąć po konsultację specjalisty. A tym specjalistą jest lekarz psychiatra. I w związku z tym, no jak to? To ja pójdę do psychiatry, wstyd, tak? Pomyślą, że jestem wariat.
Ja sam pomyślę.
Ale można zacząć, tak. Mówią, żeby zacząć od psychologa, nie od psychiatry, od psychoterapeuty nawet.
Tak. Czasami tak, ale i tak, jeżeli czasami ten obraz depresji jest taki, że potrzebujemy konsultacji lekarza, psychiatry, potrzebujemy też czasami farmakoterapii, ponieważ cierpienie jest tak duże, że uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie i wtedy mamy równoległe leczenie, tak? Mamy farmakoterapię i psychoterapię.
No tak, ważne, żeby wiedzieć, jak na to wszystko reagować.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
No właśnie, tak jak Państwo tu mówicie, bardzo często się zdarza, o czym mówią same osoby ze zdiagnozowaną już depresją, że zauważały u siebie pewne niepokojące symptomy, ale próbowały je zagłuszyć albo no, samych siebie okłamywać, że to efekt właśnie przepracowania, przemęczenia, że wiele osób ma podobnie i tak dalej. Zdecydowanie błąd.
Błąd.
Co robić w takiej sytuacji właśnie? Radzilibyście Państwo od razu do psychiatry, od razu do psychiatry, czy najpierw do psychologa, psychoterapeuta, może właśnie tego lekarza rodzinnego?
Znaczy, myślę, że warto jest jak gdyby pokusić o jakąkolwiek najpierw konsultację, tak? Czy to będzie psycholog, psychoterapeuta, czy to będzie lekarz, psychiatra. Ważne jest to, czy też lekarz rodzinny, który powie, tak? Nie, to nie są objawy, które wskazują, nie wiem, na jakąś biologię, tak? Tylko to jest jak gdyby, że zaczyna chorować nam psychika.
Ważne, żeby w ogóle powiedzieć komuś i uznać w sobie, że to może być problem psychiczny.
To jest najtrudniejsze.
A to jest najtrudniejsze. A potem już się zacznie, bo psychiatra może wysłać do psychoterapeuty, psychoterapeuta do psychiatry, lekarz pierwszego kontaktu może wysłać do psychiatry, psychoterapeuty. To już ruszy to wszystko. Ale to ważne, najważniejsze jest uznanie tego, że mam problem. Ale tak myślę, że z depresją to jest kłopot taki, że ona się bierze z czegoś. Naukowcy się sprzeczają z czego, bo jest mnóstwo teorii. Nie ma jednego modelu depresji, że to jest dokładnie to, więc tam są różne hipotezy, począwszy od kłopotu z florą bakteryjną w żołądku, w jelitach.
Gdzie jest nasz drugi mózg?
Gdzie jest nasz drugi mózg, że wystarczy przyjąć leki przeciwzapalne, aspirynę i depresja nam mija. Więc mnóstwo jest może teorii, no ale jest też taka sytuacja, że czasem nam w życiu się robi smutno, bo to życie nie wygląda tak, jak chcielibyśmy. W którymś momencie się okazuje, że ponosimy zbyt duże straty na naszą wytrzymałość, obciążenie jest zbyt wielkie. Okazuje się, że no i teraz co zrobić w sytuacji, gdy życie nie wygląda tak, jak chcielibyśmy, że jesteśmy zawiedzeni tym życiem, rozczarowani, jesteśmy źle traktowani przez osoby dla nas ważne, nie osiągnęliśmy tego, czego chcielibyśmy. Na przykład depresja taka związana z męskiej depresji, że w którymś momencie pojawia się taka myśl, no co ja w swoim życiu osiągnąłem i nie podoba mi się to, co to widzę. Bo inni jakoś tam, włącza się wątek rywalizacyjny, inni osiągnęli to, a ja nie. Tutaj mi nie wyszło,
a ja nie mam domu i żyję w bloku.
Mnóstwo można znaleźć sobie rzeczy. Ktoś powie, mam dom, ale nie taki, jak chciałem.
Samochód nie taki, jak kolega,
większy, nie? I tak dalej, i tak dalej. No i pojawia się, no i zaczyna się robić coraz smutniej. Próbujemy to jakoś tam ukoić. Próbujemy leczyć. Leki znakomicie pomogą podnieść nastrój. On nie zmienia faktu, że w głowie mamy takie myślenie, które nas do tej depresji doprowadziło.
Czyli sami się nakręcamy, tak naprawdę.
No w pewnym sensie sami się, znaczy sami. To nie jest nasz wybór, ale
no,
tak. To
no
w nas
tak,
się
no bo
dzieje.
Ja nagle zaczynam rozkminiać, dlaczego ja nie mam domu, a po co mi jest to, jak mam wiele innych rzeczy, na przykład szczęśliwą rodzinę, to po co mi ten dom? Więc to jest czasami taki samonakręt, powoduje. I powiedział pan, że robi mi się smutno. To ten smutek jest takim punktem wyjścia Zaczyna się od smutku?
Znaczy od takiego poczucia, tak, że to, co do tej pory sprawiało mi radość, przyjemność, co było dla mnie wartością, przestaje być tą wartością. To nagle oglądamy i przyglądamy się, że już tego nie czujemy. Nic nam właściwie tak nie sprawi już takiej radości, no nie przeżywamy tego. I tutaj nie chodzi o to, co mamy.
Ale to się dzieje w naszej głowie?
Tak.
Bo nic się nie zmienia na zewnątrz?
Na zewnątrz nie. To nie o to chodzi, tak? Czy, nie wiem, kupimy kolejny samochód, czy, nie wiem, czy kupimy sobie żelki, tak? Które do tej pory sprawiały nam frajdę i było okej. A tu przestaje to działać. To nie jest tak, że my mamy, no właśnie tak jak powiedział, to, że my mamy na to wpływ. To tak jak bardzo często słyszymy. Ach, idź na zakupy, zrobi ci się lepiej. No właśnie problem w tym, że ja pójdę na te zakupy i nie zrobi mi się lepiej, tak? Nic mi nie sprawi przyjemności. To jest stan, który trwa.
Taka oznaka właśnie tego, że rozwija się coś poważniejszego, jeżeli tracimy radość rzeczy, które do tej pory nas cieszyły. Zakupy mogą cieszyć, dlaczego nie, prawda? Dobry obiad mogą. Też może cieszyć, ale jeżeli się okaże, że już tracę radość z tego, to coś zaczyna się dziać. I wtedy jest pytanie, co takiego się dzieje. Bo jedna rzecz to, co się dzieje w naszym życiu, druga rzecz, co my myślimy o tym. Bo tak, a propos tego domu, ktoś może zaakceptować. Mam tak, akceptuję to. Dalej widzę wiele pozytywnych rzeczy w moim życiu. Jak akceptuję to, mogę dalej z tym funkcjonować, dobrze funkcjonować. Ale ktoś inny, w kimś innym może się rozwijać takie myślenie, no tego nie mam, to straciłem, tego nie osiągnąłem. Jestem jakiś taki o sobie myślenie, zaczyna się pojawiać, jestem jakiś taki niewłaściwy, wybrakowany. Czasem się odzywa przeszłość głęboka w takim myśleniu i zaczyna się rozlewać ten smutek. No i dlatego też psychoterapia jest taka ważna, bo właśnie w psychoterapii to my właśnie poddajemy rewizji, w uproszczeniu użyjemy, poddajemy w rewizji nasze myślenie, nasze przeżywanie, nasze uczucia, że my się przyglądamy, co takiego się w naszym dzieje rzeczy, coś takiego w naszym umyśle się dzieje, że my tak rzeczywistość przeżywamy.
No dobrze, ale zanim trafimy na psychoterapię, załóżmy, że mamy małżeństwo, prawda? I jeden z małżonków dostrzega to, że ten drugi się zapada, właśnie robi rozkminy na temat tego domu, czy nie cieszą go rzeczy, które go wcześniej cieszyły, zamyka się w sobie, jest smutek, długo przedłużający się smutek. No i jak na to reagować? Co takiej osobie powiedzieć, jak z nią rozmawiać? No nie powiemy, weź się w garść i przestań się smucić, uśmiechnij się wreszcie, bo wiosna idzie. No nie, a tak mówimy, no bo nie wiemy, co powiedzieć.
Znaczy to jest bardzo trudne, bardzo często, tak, bo te reakcje bywają bardzo skrajne, no właśnie takie wejście w garść, tak, albo ojeju, co tu się dzieje, tak, a tutaj jest bardzo ważne, tak, takie komunikaty, które mówię, widzę, że coś jest. Widzę, co się z tobą. Bardzo często możemy opisywać. Zobacz, coś takiego się dzieje. Warto byłoby z kimś porozmawiać. Problem jest bardzo często taki, że te osoby nie chcą rozmawiać. Boją się tej rozmowy. Boją się pójść, tak, z kimś porozmawiać. I takie zapraszanie do tej rozmowy, tak, mówię, że widzę cię. Widzę, że ci jest ciężko, tak. Jestem gotowy ci pomóc. Jest takim kluczem do tego, żeby od czegoś zacząć.
Ale jak pomóc?
Pójdziemy razem. Tak, pójdziemy, poszukamy specjalisty. Tak?
Wysłucham cię.
Ale
i
też
nie ocenię, nie skrytykuję.
No jeśli ktoś nie daje sobie pomóc i nie chce rozmawiać, nie daje sobie pomóc.
No jesteśmy bezradni. Dlatego też depresja ma te skutki społeczne, bo osoba dotknięta depresją wpływa też na osoby wokół. Bo ta osoba z tym smutkiem, nam się emocje udzielają.
Tak, ten smutek rozsiewa się na całe rodziny.
I to zaczyna działać, bo to wpływa na, jak są dzieci, to i na dzieci, i na partnerów, na bliskich. Pogarsza się w ogóle cała sytuacja. I wtedy się robi jeszcze trudniej, bo ten ktoś już z początkami depresji zaczyna widzieć, że to wpływa na pozostałych i zaczyna w nim na przykład ujawnić się poczucie winy, że on jest smutny.
I nakręcająca się spirala wtedy problemów.
Myślę, że to jest takie bardzo trudne, jak złamiemy kolano, niech będzie, złamiemy kolano, to wiemy, okoliczności
czekamy
zewnętrzne,
parę lat
ślisko,
na wizytę u specjalisty.
No ale tak, może się zrośnie samo. Ale wiemy, że to przyczyny zewnętrzne, to nie ode mnie to zależało, śliska nawierzchnia, wiadomo o co chodzi, to i nic sam nic z tym nie zrobię. A z trudnościami psychicznymi to myślimy, że to przez nas. Że to ja jestem jakoś za to odpowiedzialny, że to się pojawiło. No, te komunikaty weź się w garść, to wzmacniają to właśnie, że gdyby się jakoś się inaczej wziął za to, to by nie było. I zaczyna rosnąć poczucie winy, że to my sami odpowiadamy za to, że tak się czujemy. Że gdybyśmy tylko jakoś podeszli do tego inaczej, to byśmy z tego wyszli. No nie, no to jest choroba. Tego sami nie zmienimy.
No, czyli trzeba stanąć w prawdzie i dać sobie pomóc, ale oczywiście też nie możemy zapomnieć o profilaktyce.
Akademia Życia.
Zgodnie z oklepaną i wszystkim znaną zasadą lepiej zapobiegać niż leczyć, porozmawiajmy o tym, co zrobić, żeby się przed tą depresją uchronić, o ile jest to w ogóle możliwe. Jest możliwe?
Głęboki oddech.
To przyszło mi do głowy. Jest taki dział psychologia pozytywna. Taka psychologia, która jest skoncentrowana na tym właśnie, na profilaktyce. Na tym, na budowaniu tego, co jest dobre w naszym życiu. I tam jest taki, na przykład jest jeden z przepisów na te budowanie tej pozytywności. To na przykład relacje. Relacje z ludźmi, zdrowe relacje, w których możemy wspierać i być wspierane. Relacje, w których jesteśmy z kimś blisko. Relacje nam pomagają w tym, żeby lepiej się czuć w tym naszym życiu. Bliskie relacje. To znowu a propos
mężczyzn. I nie ma czasu wtedy na rozmyślanie właśnie o tym, dlaczego nie mam tego domu, nie?
Albo od razu o tym porozmawiam, od razu to przegadam. Coś się za tym zadzieje. Ale widzę, że dla kogoś jestem ważna i ktoś dla mnie jest ważny. I jestem otoczony ludźmi. No, jesteśmy istotami społecznymi i potrzebują tych ludzi. No, znowu.
Czyli dlatego osoby samotne są bardziej narażone na...
I mężczyźni, bo im kłopot większy jest z relacjami. Więc relacje to są ważne. Ale też jest ważne na przykład dostrzeganie tego pozytywności w naszym życiu. My ludzie mamy naturalną skłonność do widzenia wszystkiego w czarnych barwach.
My Polacy też malkontenci
jesteśmy. A to już narodowa nasza skłonność, ale no, taką mieliśmy historię, że tutaj czasem rzeczywiście smutno.
Ale już trzeba wreszcie przestać się usprawiedliwiać tą historią.
Nie
naprawdę.
Usprawiedliwiać się, tylko rozumieć, że ona gdzieś tam nas wpływa i powoduje, że mamy naturalną skłonność do widzenia w czarnych barwach, więc warto zadać sobie trud i zacząć dostrzegać pozytywy, bo te pozytywy też są, tylko że do widzenia ich trzeba się zmobilizować.
Myślę, że też takim ważnym elementem jest to, żebyśmy byli właśnie znowu uważni na siebie i zastanawiali się, co mi pasuje, czego ja chcę, czego ja potrzebuję, czy to będą relacje z ludźmi, bo mi sprawiają przyjemność i dają mi taki rodzaj też bycia ze sobą, bycia z innymi. W tym też wchodzi taki kawałek, który jest związany z samorozwojem, bo to też jest coś, co nam daje i sprawia przyjemność i też w jakiś sposób zabezpiecza. Myślę, że ruch, tak? A więc każdy by tutaj powiedział, że aktywność fizyczna zdecydowanie sprawia,
wszyscy
że jesteśmy...
mówią, że to takie banalne i nie wierzą, a ja w to wierzę jednak, że
oczywiście,
ruch...
że tak. To nie jest ani banalne, ani to jest potwierdzone, my o tym wiemy, tak? Że to zdecydowanie wpływa na naszą kondycję i fizyczną, i psychiczną, więc
takie
to jest ważny
rzeczy,
element.
No nie?
Tak. Ale też w tym ruchu to nie musi akurat chodzić, nie wiem, o tylko i wyłącznie taki klasyczny sport. To może być taniec, to może być joga, to może być coś, co nas pobudza, tak? I daje nam taki przypływ też energii, taki przypływ witalności. Myślę też, że uczestnictwo w różnego rodzaju takich właśnie samorozwojowych akcjach, tak? Myślę, że też pomaga nam rozumieć siebie i być bliżej tego, co się z nami dzieje, bo myślę, że to jest też bardzo ważne.
To jest ważne, powtórzmy to, ale ważne jest też, żeby nie lekceważyć tych niepokojących symptomów, nie wahać się prosić o pomoc, no i stanąć w prawdzie. Dlaczego? Nie cieszy mnie to, co mnie dotychczas cieszyło. A o depresji mówili dziś psychoterapeuci z białostockiej pracowni Integra, Wioletta Kujawa-Brzezińska i Artur Brzeziński. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękujemy.
A kolejna Akademia Życia za tydzień. Już teraz zapraszam do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.